Dzień dobry.
Dzień dobry.
Liderki przyszłości. Jak pani zdaniem zmieniła się definicja silnego lidera na przestrzeni ostatnich lat? Czy era dyrektora z żelazną ręką bezpowrotnie minęła?
Według przyszłości założeń to tak, to minęła, ale praktyka jest jeszcze taka, że tych modeli zarządzania, tych sposobów podejścia do swojej roli jako liderki czy lidera jest jeszcze wiele. Jednak przyszłość i rzeczywistość oczekuje bardziej elastycznego podejścia, bardziej empatycznego, bardziej nakierowanego na człowieka, a potem dopiero na te wszystkie procedury i wyniki. Więc wydaje mi się, że dzisiaj mamy jeszcze różnorodne formy, ale część z tych, które dominowały, będzie w zaniku.
A jak przekonać dzisiejszych sceptycznych zarządców, najczęściej to są mężczyźni jednak, że empatia to nie jest słabość, że to jest też konkretne narzędzie zwiększające zysk, ale i lojalność pracowników, że empatią można zdziałać znacznie więcej niż tą silną ręką i strachem.
Przekonywanie nie jest prostą rzeczą, bo jednak lubimy sięgać do swoich doświadczeń, w taką rutynę wchodzić, szczególnie wtedy, kiedy są sytuacje stresujące, to ta wcześniej stosowana metoda bierze górę. Jednak myślę, że to, o co właściwie dzisiaj chodzi, myśląc o liderach, liderkach, jednak myślimy o takich też zespołowych pracach. Jeżeli myślimy o tych, którzy podejmują decyzje, czyli o zarządach, radach nadzorczych, to myślę, że taką możliwością zmiany tych postaw to jest przede wszystkim to, że spowodujemy, żeby te zarządy i rady nadzorcze były zróżnicowane, żeby tam byli i mężczyźni, i kobiety,
i starzy, i młodzi,
i starsi, ludzie o różnych kompetencjach, bo bardzo często jest tak, że jak się patrzy szczególnie na firmy produkcyjne z takiego konkretnego, jakby to by się dla niektórych wydawało, biznesu, to w tych zarządach w dużym stopniu jednak reprezentowani są mężczyźni, ale też mało się przywiązuje wagę do takiej osoby, członkini czy członka zarządu, którzy się zajmują kwestiami ludzi, pracowników, otoczenia społecznego. I bardzo często, jeżeli tak jest, że te osoby się pojawiają, to one mają ogromny wpływ na to, że te sprawy związane z dbaniem o pracowników są lepiej komunikowane i w ogóle są zauważane, to też mają niesamowity wpływ na to, że te osoby, z którymi razem podejmują decyzje z poziomu zarządu czy rady nadzorczej, że te osoby też wyczuwają tą potrzebę przemiany u siebie. Więc liczę na to, że ta różnorodność będzie faktem, że to nie będzie tylko deklaracja i mówienie, że tak, że my to chcemy, no ale jeszcze nie udaje nam się. I wtedy w naturalny sposób się to pojawi, bo ci, którzy nie udźwigną tej zmiany, oni po prostu podejrzewam, że sami zdecydują, że będą odchodzili z firmy. I może nieraz łatwiej będzie tym osobom zmienić pracę, żeby zmienić podejście właśnie do ludzi, do sposobu podejmowania decyzji, niż tak bardzo zmienić się w organizacji, w której teraz funkcjonują. Więc mam nadzieję, że te dzisiejsze zmienne czasy będą powodowały, że będzie coraz więcej ludzi empatycznych, widzących szerzej, ale też takich, które pomimo, że są liderkami, liderami, mają w sobie taki gen ucznia, uczenia się, są otwarci na to, że rzeczywistość wymaga od nich wymiany swojej wiedzy, uczenia się pewnych rzeczy, ćwiczenia, że nic nie jest dane raz na zawsze, szczególnie w tak zmiennych czasach, w jakich dzisiaj nam przyszło żyć.
Jest pani jedną z liderek przyszłości, czyli osób, które w sposób niestandardowy pojmują zarządzanie kapitałem ludzkim. Czy łatwo jest dzisiaj być liderką przyszłości w naszym kraju? No i też w tej sytuacji geopolitycznej, która wokół nas się dzieje.
Taki tytuł, czy takie grono, w którym się znalazłam, które właśnie gazeta Mein Kampany nazwała, to właśnie powiedziano, że 20 kobiet, które wymieniono z imienia, z nazwiska, według osób, które o tym decydowały, mają pewne predyspozycje do tego, żeby wyznaczać trendy dzisiejsze potrzebne w zarządzaniu. I oczywiście bardzo dużo się pojawiło różnych informacji. Każda z tych kobiet się dzieliła swoim punktem widzenia, z czego to wynika, że właśnie te nowe trendy wprowadza. I najczęściej pojawiały się pewne kompetencje, które dla mnie są też bardzo ważne. Taka autentyczność. Lider, liderka przyszłości, ta osoba, która chce wyznaczać trendy, musi być po prostu naturalna. Musi być taką osobą, która nie próbuje grać jakiejś roli, tylko rzeczywiście wtedy, kiedy na czymś się zna, zabiera głos, wtedy czegoś nie wie, dopytuje, radzi się i wspólnie z zespołem podejmuje decyzje. Też ważne jest, żeby ta osoba angażowała się w takie procesy decyzyjne, na które ma wpływ rzeczywiście i zna się na tym i rozumie proces podejmowania tej decyzji. Empatia, o której dzisiaj rozmawiałyśmy, jest też jakby ważną cechą, ale jakby też to rozumienie, że nikt nie jest samoistną wyspą, że to, co się dzisiaj dzieje, jest tak wielokierunkowe, tak wiele perspektyw trzeba przeanalizować, żeby podjąć decyzję, więc to jest też potrzebne, żeby liderka, lider potrafili podejmować decyzje czy współpracować z różnorodnymi ludźmi, bo kiedyś tacy sami ludzie w jakimś zespole podejmowali decyzje i łatwiej im się było porozumieć, podobny język był w tych dyskusjach, a dzisiaj trzeba wziąć pod uwagę to, że najpierw może wielu osobom trzeba wytłumaczyć, po co my to robimy, co my chcemy w ten sposób osiągnąć i potem uwzględnić te różne perspektywy i na końcu oczywiście liderka, lider musi te wszystkie analizy przeprowadzić, perspektywy zrozumieć, ale podjąć decyzję i wziąć za nią odpowiedzialność. Ale też wydaje mi się, że ważną taką cechą jest to, że jeżeli warunki, w których podejmowaliśmy te decyzje, te elementy, których musieliśmy się nauczyć, uwzględnić, żeby tę decyzję podjąć, się zmienią, to musimy czuć naturalną potrzebę, żeby zmienić te warunki. I to nie jest kwestia przyznania się do błędu, to jest kwestia uwzględnienia nowych argumentów, nowych faktów i powiedzenia, my zakładaliśmy, że coś będzie jakieś, jednak ono tak się nie zadziało, więc musimy zmienić i podejmować decyzje na nowo, uwzględniać. To nie jest kwestia tego, że wycofywać się z decyzji, tylko myślę, że dzisiaj trzeba mieć jakiś scenariusz A, B i C. Te okoliczności sami doświadczamy, jak bardzo się zmieniają, prawda? Dzisiaj sytuacja geopolityczna jest bardzo trudna, ale ona też przekłada się na kwestie biznesowe, więc myślę, że ta elastyczność, to umiejętność zmieniania zdania wtedy, kiedy są nowe okoliczności, nowe warunki, to jest rzecz, która jest krytyczna i ważna, jeżeli chodzi o liderkę i lidera.
No właśnie, a ta elastyczność pomaga kobietom dzisiaj przebijać się przez świat zdominowany przez mężczyzn liderów?
Myślę, że to jest kompetencja, która przebije się niezależnie od tego, czy ona będzie reprezentowana przez kobietę czy przez mężczyznę, ale rzeczywiście doświadczenie życiowe, takie role, które w społeczeństwie pełnią kobiety, to jakby były zawsze silniejsze przez tą swoją elastyczność i umiejętność pracy w zespole. Ja myślę, że dzisiaj jest taki czas, że dużo osób, dużo firm mówi, że trzeba stworzyć jakieś programy, które mają wzmacniać kobiety, bo kobiety nie są jeszcze wystarczająco przygotowane do tych ról. Ja mam trochę odmienne zdanie. Moim zdaniem to świat musi trochę jakby się zmienić i zobaczyć te wszystkie cechy, które są dzisiaj potrzebne liderce i liderowi, które kobiety już mają, zauważyć i doprosić do współpracy. I stworzenie programów, które są dedykowane tylko kobietom, moim zdaniem nie rozwiążemy tej potrzeby. To będzie tak, że to jest taka laboratoryjna trochę sytuacja. W takim bezpiecznym gronie kobiety dyskutują, czego one potrzebują, co im pomaga, co im przeszkadza. Ale gdzieś na końcu dnia jest codzienność, rzeczywistość. Wydaje mi się, że te kobiety i ci mężczyźni muszą się spotkać w działaniu, otworzyć się na siebie i rozumieć, że każdy z nich wnosi coś innego, inną perspektywę i właśnie ta inna perspektywa tej drugiej strony powoduje, że ta decyzja jest ciekawsza, lepsza i bardziej długoterminowa. I wydaje mi się, że to poznawanie siebie już musi się odbywać w działaniu, a nie tylko w takich programach, bo to jest takie trochę odhaczenie. No mamy, no dbamy, ale jak popatrzymy na strukturę organów decyzyjnych, czyli zarządu i rady nadzorczej, najczęściej to jest przez taką akcję promocyjną 30% Club Poland. Co roku analizowane są te struktury, ile jest kobiet, ilu jest mężczyzn i okazuje się, że na szczęście się to zmienia i to jest badanie na przykładzie spółek giełdowych, ale tempo zmian jest zbyt wolne, no i też ciągle czekamy na regulacje, wdrożenie dyrektywy unijnej do polskich regulacji, które w pewnym sensie narzucają spółkom giełdowym, że struktura musi być zróżnicowana i mam nadzieję, że ci, którzy patrzą na korzyści, które wiele raportów pokazuje, że firma, w której jest struktura zróżnicowana, że każda z płci jest doreprezentowana, bo bywa tak, że mężczyzn nie ma w zarządach i w radach nadzorczych, jednak najczęściej to brakuje kobiet i te spółki lepiej sobie radzą. Po spółkach giełdowych widać, ich notowania są stabilniejsze, osiągają lepsze zyski. To się dzieje dzięki zróżnicowaniu, dzięki temu, że są i kobiety, i mężczyźni, i głos kobiet jest słyszany, ale też to jest taki sygnał dla rynku, jeżeli kobiet jest powyżej 30%, że to jest taki sygnał, jesteśmy dojrzałą organizacją, nasza kultura organizacyjna jest włączająca różnorodnych ludzi, więc jeżeli dzisiaj patrzymy tylko na perspektywę kobiet i mężczyzn, to może to będzie sygnał dla młodych osób, że one też mogą się pojawić w takich gremiach decyzyjnych. I niekoniecznie muszą na początku rezygnować z takich okazji, tylko próbować. Nie uda się za pierwszym razem, nie spełnią tych kryteriów, ale już będą wiedzieli, z czym to się wiąże, czego im brakuje.
A moim i Państwa gościem była dziś liderka przyszłości Ewa Sowińska, biegła rewidentka ESO Audit i członkini Rady Nadzorczej Orlenu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję za to powiedzenie. Dobrze się tego słucha i to jednocześnie zobowiązuje do tego, żeby nie odpuszczać, żeby być tą liderką. Dziękuję Pani redaktor.